Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w kolejnej Strefie Młodych. Jak co tydzień spotykamy się z młodymi ludźmi, którzy są w grupach, wspólnotach formalnych, mniej formalnych, zorganizowani, ale też interesują się czymś, mają jakieś pasje. A jedną z pasji dzisiejszych naszych gości to harcerstwo, bo dziś dawno w Strefie Młodych niewidziani harcerze, niesłyszeni. No niestety, oczywiście wszystko zdalnie, cały czas nie są z nami w studio, ale musieliby ich Państwo zobaczyć, jak elegancko ubrani w mundury. Więc tym bardziej zapraszam też do zobaczenia potem na naszej stronie internetowej i odsłuchania tej całej audycji, bo tam się pojawi zdjęcie. Może już niedługo jakiś content wideo też zawita i będziemy mogli harcerzy pokazywać w pełnej krasie. No ale na ten moment niech nam wystarczą słowa, niech nam wystarczą opisy, a dziś mamy przyjemną okazję spotkać się z nowym zarządem harcerskim, nową komendą Chówca, która jest świeżo po wyborach. Zaraz ich wszystkich sobie przedstawimy. Ja tylko dodam, że dziś u nas Związek Harcerstwa Polskiego Ziemi Lubuskiej. Z nami jest Bartłomiej Walkowski, nasz redakcyjny kolega. Dobry wieczór, Bartłomieju.
Witam cię, Łukaszu. Dobry wieczór. Czuwaj.
Nowy komendant Chówca, już od razu zdradzę.
Nawet nowy sprostuję, komendant Chorągwi. Mówimy o poziomie województwa.
Tak jest. Przepraszam, ja mówiłem, że się pomylę, dlatego Państwu dziś gości przedstawił właśnie nowy komendant. Bartłomieju, bardzo cię proszę.
No więc razem ze mną jest zastępca komendanta Chorągwi do spraw pracy z kadrą, harcmistrzyni Bogumiła Jastrzębska.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Czuwaj.
Skarbnik Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz Grzegorz Bazydło.
Czuwaj, witam.
Członkini Komendy Chorągwi do spraw organizacyjnych pod harcmistrzyni Edyta Walent.
Czuwaj, dobry wieczór.
I członkini Komendy Chorągwi do spraw programu pod harcmistrzyni Agnieszka Majk.
Dobry wieczór, Czuwaj.
Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Rozumiem, że to jest są nowe wybrane władze, tak? Bartłomiej, od razu pierwsze pytanie ląduje w Twoją stronę.
Dokładnie tak. Mamy w zasadzie 8-9 dni. Jesteśmy wybrani w sobotę 20 marca, więc absolutnie najświeższe władze Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.
No właśnie, to przypomnij, Bartłomieju, jak to wygląda, jeśli chodzi o te sprawy takie formalne, bo bardzo mnie ciekawi, jak to jest w harcerstwie, czy tutaj jest demokracja, czy jest jakaś odgórna inicjatywa kogoś, jak to w ogóle wygląda u was w harcerstwie, no bo harcerze słyną ze swojego zorganizowania, może to wygląda zupełnie inaczej i może to wyglądać tak, że ktoś u was decyduje, a wy wszyscy się jak to w wojsku podporządkowujecie?
No, oczywiście decydują delegaci i komendanci chówców. W przypadku zjazdu Chorągwi mówimy o zjeździe, czyli od najwyższej władzy zarówno w Chówcu, jak i w Chorągwi, jak i na poziomie całej organizacji. W zjeździe biorą udział właśnie osoby, które są wybrane przez swoje jednostki terenowe i to są tak zwani delegaci. A oprócz nich prawo głosu mają także komendanci chówców, czyli te osoby, które kierują jednostkami terenowymi. No i tak też było podczas zjazdu nadzwyczajnego, który odbył się 20 marca. Mieliśmy 23 delegatów uprawnionych do głosowania. 22 osoby były obecne na zjeździe i to te 22 osoby wybierały nowy zarząd Chorągwi Ziemi Lubuskiej, więc oczywiście w 100% jest to wybór demokratyczny. Każdy może zagłosować za, przeciw, może się także wstrzymać od głosu, więc tutaj absolutnie to nie jest tak, że ktoś mówi z góry, teraz Bartłomiej Walkowski będzie komendantem Chorągwi i Bartłomiej Walkowski tym komendantem Chorągwi jest. Nie, tutaj każdy ma szansę, żeby objąć tę funkcję. W przypadku komendy Chorągwi, czyli tego poziomu wojewódzkiego, o którym mówimy, trzeba mieć stopień harcmistrza, to jest takie absolutne minimum, jeśli chodzi o kandydowanie na funkcję komendanta Chorągwi.
Miałeś jakiś kontrkandydatów?
Nie, ja akurat nie miałem kontrkandydatów. Do tej pory byłem zastępcą komendanta Chorągwi, który tydzień czy dwa tygodnie przed naszym zjazdem nadzwyczajnym został naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego, aczkolwiek my się też przygotowywaliśmy do tego, żeby ten zjazd zorganizować i wiedzieliśmy, że no, oficjalnie jestem jedynym kandydatem, no ale oczywiście każdy nawet w trakcie zjazdu mógł zgłosić swoją kandydaturę. No tak się złożyło, że akurat nikt więcej nie zgłosił swojej kandydatury, w związku z tym wygrałem sam ze sobą.
No tak, ale jeszcze mogłoby być tak, że nie zdecydowaliby się delegaci na wybór twój. To dodajmy, że chyba taka też możliwość jest.
Oczywiście.
Jak to zwykle w demokracji bywa, mogli się na ciebie nie zdecydować, jednak zdecydowali, że będziesz tym komendantem. Wspomniałeś o stopniu naczelnika, może wyjaśnimy sobie, ale o tym za chwilę. W dalszej części może nie zdradzajmy wszystkich szczegółów, jak to wygląda w harcerstwie. Ja przyznam się państwu szczerze, trochę jestem ciekaw tych wszystkich funkcji i stopni, bo one też coś ze sobą niosą i myślę, że rola komendanta też tutaj powinna nam zostać, czy samego zarządu, komendy powinna nam zostać trochę objaśniona i ujawniona, pokazana czy przypomniana, bo ona też pokazuje, czym działalność harcerzy się zajmuje, na czym ona polega. Ale jak wspomniałem, za chwilę sobie o tym powiemy, bo chciałem jeszcze dowiedzieć się, co się stało z poprzednim komendantem Chłopca. Zrezygnował, przepraszam, Chorągwi, zrezygnował, nie wiem, poszedł do biznesu. Co się dzieje z poprzednim komendantem? Jak to wygląda? Kim on był w ogóle? Gdybyśmy go scharakteryzować mieli przez tą chwilę naszej audycji.
To pozwolę sobie jeszcze ja, z racji tego, że jakby funkcyjnie jest nam blisko. Tak jak już trochę uchyliłem rąbka tajemnicy, poprzedni komendant Chorągwi pełnił swoją funkcję przez rok, został wybrany przez Radę Naczelną Związku Harcerstwa Polskiego na funkcję naczelnika ZHP. No i w związku z tym, że został wybrany na funkcję naczelnika ZHP, z automatu stracił mandat komendanta Chorągwi, bo nie można tych dwóch funkcji ze sobą łączyć. W związku z tym na tydzień zostałem powołany jako pełnomocnik do spraw Chorągwi Ziemi Lubuskiej. No i właśnie tego 20 marca nasi delegaci mieli możliwość wybrania nowego komendanta Chorągwi.
Wspomniałeś o naczelniku, no to wróćmy do tego słowa. Co znaczy, że został naczelnikiem? To znaczy, że jest kimś...
Został szefem wszystkich szefów, tak? Można to bardzo, bardzo
uprościć. Czyli dalej jest twoim szefem, krótko mówiąc, patrząc tak.
De facto tak. Jest moim przełożonym. Naczelnik to najwyższa funkcja w Związku Harcerstwa Polskiego. Nie ma wyższych, więc tutaj absolutnie, tak jak mówię, no, został szefem wszystkich szefów.
To jest chyba duża nobilitacja, jeśli chodzi o lubuskich harcerzy. Jak wy to odbieracie, wy jako członkowie ZHP, że macie swojego człowieka chyba w Warszawie, tak? Gdzie jest siedziba związku, żebym nie pomylił?
Tak. Główna kwatera mieści się w Warszawie. Podkreślam jeszcze, że w zasadzie to jest taki połowicznie nasz komendant, dlatego że to był komendant, który na co dzień mieszka niedaleko Płocka. On został wybrany na komendanta naszej Chorągwi, ale myślę, że jakbyśmy go spytali, to on w 100% podpisze się pod tym, że jest właśnie stąd, że Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego to jego Chorągiew, więc absolutnie jest to dla nas też bardzo duże wyróżnienie. Tym bardziej, że sam obecny naczelnik podkreśla, że no właśnie, jest z Chorągwi Ziemi Lubuskiej, że to jego Chorągiew. Dla nas to też jest bardzo duża nobilitacja.
No, myślę też, że nasi harcerze przyczynili się w jakiś sposób do tego, że właśnie tym naczelnikiem jest wasz druh, chyba tak możemy powiedzieć. Za chwilę o tym jeszcze Bartłomieja może będziemy tutaj, ma takie nazwisko, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić, jak to młodzież mówi, wałkować, ale to może za chwilę. Teraz chciałbym trochę poznać członków Chorągwi, bo przecież członków komendy Chorągwi, dobrze mówię? Poprawiajcie mnie, tak jest, poprawiajcie mnie, jeśli będę się mylił, aczkolwiek już powoli gdzieś to się mi w głowie układa. Od pań może zacznijmy, od pani zastępcy. Rozumiem, że wcześniej, ilu w ogóle jest zastępców, Bogomiło?
No jakby to powiedzieć, jestem jedynym zastępcą druha komendanta. Mm-hmm.
Czyli kobieta na stanowisku, czyli jest ktoś, kto będzie pilnował pracy z tą żeńską częścią na poziomie komendy, czy masz inne funkcje?
To znaczy, wyjaśnijmy sobie, w naszej organizacji nie ma podziału na te żeńskie i te męskie funkcje. Jest zupełne równouprawnienie, jeżeli chodzi o nasze role w organizacji. Mam wspomagać pracę Bartka, jakby wspomagać pracę całej komendzie w obszarze, o którym wspomniał Bartek, czyli pracy z kadrą. Ja tak słucham ciebie, Łukaszu, jak ty pięknie odnajdujesz się w strukturach naszych i myślę sobie, że w ramach pozyskiwania kadry, druhu komendancie, tutaj przyszłego drucha Łukasza, chyba będziemy wcielać w szeregi naszej chorągwi.
No może moich, bo panów teraz mam, jeśli chodzi o dzieci, to może moje dzieci z przyjemnością z uchami by zostały. No, rozumiem, że tutaj nabór trwa, rozumiem. Zaraz sobie o tym może jeszcze, czy pod koniec audycji wspomnimy, jakby ktoś chciał do was dołączyć. Ja już wiem jak, przynajmniej znam komendę chorągwi. No, chyba będę musiał na te nauki przyjść jednak do harcerzy, żeby mi w końcu nauczyć. A jak to się odbywa? Tak, zapytam tylko tak. To się odbywa jakoś tak mniej boleśnie, czy tak egzamin, jak nie zdasz, to uczysz się dalej i aż noc zapadnie, druga w nocy, ostatni harcerz się kładzie, jak zapamięta, że chówiec to nie jest chorągiew. Jak to się odbywa kształcenie ze statutu związku? Pani zastępca.
W bardzo naturalny sposób to się wszystko odbywa. Samo kształcenie, jakby samodoskonalenie jest taką stałym elementem naszego działania od zucha, tak jak powiedziałeś o swoich dzieciach, aż po tak młodych ludzi jak my. Cały czas się...
Czyli jak już będę zastępcą komendanta, to wtedy będę już wiedział, jaka jest różnica. Dobrze,
to jest szansa, że trochę wcześniej nawet.
Zostawmy moją edukację w takim razie. Ja wrócę do was jeszcze, bo chciałbym przed przerwą muzyczną poznać jeszcze całą naszą część, naszą mówię lubuską oczywiście, część komendy chówca, chorągwi. Chówca może też poznam niedługo. Coś mi przylepiło się.
Ale komendantki chówca obie. Edyta i Agnieszka są obie komendantkami chówca też na pewno.
Czyli tak gładko przeszliśmy z chorągwi do pań. Edyta, ty trzymasz pieniądze, rozumiem.
O nie. Pieniądze to jest domena Grzegorza. Ja się opiekuję papierami, dokumentami.
Tak, ty dokumenty, no tak.
Sprawy organizacyjne to jest to, czym się zajmuję na co dzień. Można mnie spotkać w biurze komendy chorągwi, tam urzęduję. Lubię mówić o sobie tańcząca z papierami, uzupełniająca tabelki. To jest to, co sprawia mi ogromną przyjemność, czego większość ludzi niestety nie rozumie.
A jest to jakoś tak zrobione, żebyś ty mogła to łączyć z pracą? Czy pracujesz, czy wolontarystycznie? Jak to wygląda?
Pracuję, ale część moich zadań wykonuję też wolontarystycznie. Na przykład moja funkcja komendantki chówca Zielona Góra jest w pełni działaniem wolontariackim.
Dobrze, czyli dobrze jest, że kogoś macie w biurze, zawsze można, rozumiem, tam Edytę znaleźć, jakby ktoś chciał iść do biura w tej waszej nowej, pięknej, wyremontowanej siedzibie, przynajmniej z zewnątrz. Dokładnie.
Przy ulicy Bohaterów Westerplatte 27, dokładnie.
W Zielonej Górze, dodajmy. Ale nie wszyscy jesteście z Zielonej Góry. Ja nie zapytałem, skąd Edyta jesteś i skąd Bogumiła ty jesteś. Może najpierw, Edyto, dokończ tylko pochodzeniem i mieszkanka Zielonej Góry?
Zielonej Góry, tak jest.
Zielonogórzanka. A Bogumiła?
Nowosolanka.
Nowosolanka. Proszę bardzo, dzisiaj mamy z różnych stron województwa osoby, bo jeszcze z nami Agnieszka dziś. Agnieszka, ty jesteś z Międzyrzecza, jak już zdążyłem się dowiedzieć.
Tak, jestem Międzyrzeczanką.
Dobrze, że ty to powiedziałaś, bo ja pewnie bym się pomylił, znając dzisiaj. Jakieś dzisiaj, szanowni państwo, jakieś przekłamania na tych łączach ciągle nas tutaj trapią. Nie, przepraszam, bo nasi goście przygotowani, jak słychać zresztą. Agnieszko, opowiedz trochę o sobie, jaką ty funkcję pełnisz w komendzie. No i właśnie, i coś jeszcze może o sobie. Jaką drużyną zarządzasz? Nie wiem, może dobrze powiem, a może źle, może jakim chówcem?
Dobrze się składa, bo chówcem też zarządzam. Jestem komendantką chówca Międzyrzecz ZHP, a w komendzie chorągwi zajmuję się programem, czyli tak naprawdę konsultowaniem planów pracy chówców i trochę sprawdzaniem, czy w pełni odpowiadają na ich potrzeby.
Proszę bardzo, takie poważne zadanie. powierzone w sprawy takie do Międzyrzecza, aż chyba zdalnie teraz niestety musicie trochę pracować, o tym pewnie też za chwilę powiem. Jeszcze Grzegorz nam został, bo my już prawie pół audycji, a my ciągle się jeszcze nie zdążyliśmy dobrze poznać, ale jak państwo słyszycie, no wiele ciekawych spraw harcerze prowadzą, a to już poziom wojewódzki, więc tutaj dobrze i ciekawie się dowiedzieć. Grzegorzu, to już wiemy, że trzymasz pieniądze.
Tak, trzymam.
Czyli jesteś skarbnikiem, tak? To
tak, jestem skarbnikiem.
Polega też na tym, żeby te pieniądze zdobyć, czy tylko można je sobie liczyć?
No niestety właśnie też zdobyć, także to jest trudna jakby rola, bo i taka mało wdzięczna może trochę, no bo ciągle, zwłaszcza w tych czasach pandemii, jakby nie jest łatwo jakby te pieniądze pozyskiwać, a dodajmy, że my się utrzymujemy praktycznie wyłącznie ze składek członkowskich, plus do tego ewentualnie z jakichś takich projektów, które wygramy w konkursach różnych, więc tak naprawdę to nie mamy jakiegoś tam stałego finansowania skądś, kto to mógł. Oczywiście też jakaś tam grupa darczyńców, którzy nas wspierają, no i też realizujemy kilka fajnych właśnie programów, które pozwalają nam robić ciekawe rzeczy, bo do tych ciekawych rzeczy czasami potrzebne są też środki, więc to wszystko tak się jakoś tam próbujemy to spinać, żeby ta nasza misja ZHP była na czele, nie?
A o tych ciekawych rzeczach, o których wspomina Grzegorz, opowiemy sobie po przerwie muzycznej i wrócimy do państwa już całkiem niedługo z pomysłami harcerzy na to, jak właśnie zarządzać lubuską grupą harcerzy w czasie pandemii, między innymi. Zapraszam do przerwy muzycznej.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy z harcerzami dziś do naszych słuchaczy, ale harcerzy nie byle jacy, dobrze mówię? Chyba tak. Ciągle się dzisiaj mylę, ale to chyba taka przypadłość. Wiecie państwo, jesteśmy przed meczem Polska-Anglia i nie mamy głównego zawodnika, Roberta Lewandowskiego. Cała prasa huczy, ale my dzisiaj zupełnie nie o piłce nożnej. Pytanie tylko, czy harcerze swoją aktywność mogą realizować tak samo jak piłkarze. O tym za chwilę pewnie opowiemy, jak harcerze radzą sobie w czasach pandemii, ale zacznijmy od tego, co całkiem niedawno, przed weekendem, mieliście ciekawą akcję na zielonogórskim deptaku. Jeszcze przed prowadzeniem obostrzeń udało się ją przeprowadzić. Edyto, ty tam byłaś w tym miejscu o tym czasie. Jaką inicjatywę przygotowaliście dla mieszkańców Zielonej Góry właśnie w piątek, dobrze pamiętam?
Tak, w piątek, 26 marca, harcerze z Chówca Zielona Góra chcieli upamiętnić 78. rocznicę akcji pod Arsenałem. Akcji, która polegała na odbiciu pod harcmistrza Bytnara Rudego. Który... Tak.
Wydawało mi się, że na chwilę nam ciebie ucięło, ale dobrze dokończ myśl, bo już się pytanie rodzi w głowie.
No dobrze, w każdym razie uczciliśmy 78. rocznicę akcji pod Arsenałem, odbicie Rudego.
No i jak to uczcić, jak pandemia? Jaki was pomysł był na to?
Nasza akcja była oczywiście zatwierdzana. Zgłosiliśmy nasze zgromadzenie pięcioosobowe, także wszystko odbyło się zgodnie z prawem. A polegała ona na czytaniu książki Kamienie na szaniec. Każdy mógł podejść i oczywiście z zachowaniem dystansu i dezynfekcji przeczytać fragment książki, ponieważ chcieliśmy w ten sposób szerzyć wiedzę o tych wydarzeniach, upamiętnić bohaterów tamtych wydarzeń i przypomnieć, że to 78 lat temu taka akcja miała miejsce.
No właśnie, jakiś czas temu harcerstwo w Polsce przeżywało swoją setną rocznicę powstania. To już był kawałek czasu temu. Te 78 lat to też jest chyba właśnie ten efekt tego stulecia, bo żeby 78 lat temu się ta akcja musiała odbyć, no to ci harcerze musieli być formowani jeszcze odpowiednio wcześniej, musieli urosnąć. Przypominanie o tych osobach, dlaczego warto według was wracać do tych spraw przed wojną? Trochę inne czasy, trochę inni ludzie, no i oczywiście potem wojna. jak wy podchodzicie do tamtych czasów i harcerstwa? Czy czerpiecie wzorcze, czy zupełnie odmiennie formuje się dziś młodzież? Rozmawiam z komendą, więc zapewne będę wiedział szerzej i więcej dzięki temu.
W naszą organizację jest wpisanie, budowanie patriotyzmu i budowanie określonych postaw. I dzięki wspominaniu takich wydarzeń możemy po pierwsze naszym wychowankom przybliżyć historię, a po drugie budować właśnie w nich te określone postawy. Akcja pod Arsenałem jednoznacznie odwołuje się do jakiegoś takiego poczucia odpowiedzialności, braterstwa, odwagi, bohaterstwa i przypominanie o tamtych czasach pozwala nam oddziaływać na naszych wychowanków w ten sposób, aby im przypominać, że te cechy są ważne zarówno wtedy, jak i dzisiaj.
Powiedziałaś, wymieniłaś jedną z ważniejszych, myślę sobie, dziś też ważnych spraw. Mówiłeś o braterstwie, mówimy też często o solidarności. I to jest też tak, że jak patrzy się chyba na tamtą postawę, to też jedni, ci, którzy zawalczyli o tego młodego człowieka, też wykazywali się tym braterstwem, tą solidarnością na poziomie już heroicznym, wręcz, ponieważ ryzykowali swoje zdrowie i życie, zwłaszcza swoje również młode życie, po to, żeby uratować drugiego, swojego współbrata. Dziś, w czasach pandemii, to chyba jednak też zaczyna być widoczne, czy my jesteśmy solidarni, czy my podchodzimy tak też do świata. To się chyba pokazuje w tych momentach zagrożenia. I jak wy, jako harcerze, którzy też takie akcje podejmujecie, na to patrzycie? Może już nie tylko Edyta teraz może mieć głos. Zapraszam was też do dyskusji. Bartłomieju, może od ciebie zacznijmy.
Ja myślę, że jeśli mówimy o tej solidarności i o tym braterstwie, szczególnie w okresie pandemii, to tutaj warto wspomnieć między innymi akcję, która miała miejsce w Zielonej Górze we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli akcję Harcerze Pomagają. My świeżo, w momencie, kiedy tak naprawdę pandemia zamknęła nas wszystkich w domach i nie mogliśmy z nich wyjść, a szczególnie nie mogli z nich wychodzić seniorzy, bo oni byli najbardziej narażeni, zresztą do dzisiaj także są, bardzo szybko odpowiedzieliśmy na te potrzeby i sformowaliśmy naszych wolontariuszy, którzy pomagali seniorom w ich codziennych potrzebach, czyli robili im zakupy, wyprowadzali zwierzęta, wynosili śmieci, załatwiali im leki w aptece, bo jakby wiemy doskonale, że seniorzy byli proszeni o to, żeby zostawać w domu, ale to była także taka braterska i solidarna pomoc naszym znajomym, którzy też no, niestety spotkali się z koronawirusem i których pandemia również zamknęła w domach. My również im robiliśmy zakupy, więc myślę, że nie tylko nam jako harcerzom w sposób szczególny ta solidarność i braterstwo bardzo mocno utkwiła w pamięci przez ten ostatni rok, ale myślę, że też bardzo mocno ta solidarność i braterstwo ujawniły się chociażby we współpracy sąsiedzkiej, bo doskonale wiemy, że w trakcie tej pandemii również i sąsiedzi sobie nawzajem pomagali, nawzajem robili sobie zakupy, więc ten miniony rok, myślę, jest bardzo mocnym sprawdzianem społecznym, szczególnie dla nas harcerzy, ale myślę, że dla całego społeczeństwa także.
Mówimy o pandemii, ale harcerze formują się, jak państwo pewnie wiecie, nie tylko w czasach zarazy, ale też wcześniej, stąd chyba ta trochę większa łatwość w przystosowaniu się do niesprzyjających warunków. Chyba trochę też sobie przypominamy wtedy o harcerzach, o tych osobach, które właśnie przygotowują się do tego, żeby innym nieść pomoc w różnych przypadkach. Nikt z nas się nie spodziewał, że harcerze mogą się przydać właśnie za jakiś moment, bo przyjdzie pandemia. Mnie bardzo ciekawi też, jak radziliście sobie z tym, żeby też tą młodzież, bo przecież pandemia przerywa nam jakiś proces szkolenia, proces też z edukacji, no ale harcerze z racji na to, na to przykład, na ten przykład, który mamy teraz pandemii, no nie mogą chyba sobie pozwolić na to, żeby odpuścić edukację czy szkolenia. Ja chciałbym z zaciekawieniem posłuchać też, czy Międzyrzecza, czy Nowej Soli, jak tam wygląda harcerstwo, jak wyglądało wcześniej, chwilę wcześniej. A jak wygląda teraz? Bo przecież, jak się okazuje, mamy teraz tutaj w aktywnych młodych ludzi w komendzie właśnie chorągwi, w związku z czym to też, rozumiem, nobilitacja także i dla was, pewnie i doświadczenie wcześniejsze. Agnieszko, jak to wygląda w Międzyrzeczu obecnie?
Przede wszystkim rekomendujemy działania zdalne. Mamy bardzo dużo zuchów, bardzo dużo harcerzy i udało nam się tego nie zmienić. Mamy cały czas praktycznie taką samą liczbę osób, ponieważ stawiamy też na takie otwarte braterstwo między sobą, między drużynowymi, między instruktorami. Wspomagamy się jak możemy. Stworzyliśmy chówcowy bank pomysłów. Jest też chorągwiany bank pomysłów, gdzie na poziomie chorągwi można dzielić się swoimi pomysłami. I okazuje się, że ci nasi drużynowi mają naprawdę niesamowite i fenomenalne pomysły.
No właśnie, jakie to są pomysły, jak sobie radzą? Jakiś przykład może nam podasz?
Na przykład wyzwania związane z różnymi świętami. Były święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, które były zupełnie inne niż dotychczas i drużynowi tworzyli wyzwania, które pozwoliły dzieciom w pewien sposób wejść w te święta po prostu tak, jakby one były w normalnych warunkach.
Okej, okay, czyli rozumiem, że Międzyrzecz się rozwija pod kątem harcerskim. Mówisz, że dużo was tam jest, a zuchów też dużo, w związku z czym za chwilę to będą już harcerze. A jak jest z Nowej Soli, Bogumiło? Czy Bogusiu? Nie wiem, jak mogę się zwracać do ciebie.
Byle nie Bogusławo.
Okej, okay, spróbuję się nie pomylić, ale właśnie w mojej świadomości zawitało nowe słowo i ja nie wiem, jak ono zostanie przetworzone. Pozwalam sobie dzisiaj trochę na takie osobiste dygresje, przepraszam Państwa bardzo serdecznie, no ale coś, czymś muszę się wymówić, w związku z czym niech to będzie siła wyższa i siła zewnętrzna, a może po prostu wrażenie, pod jakim jestem, rozmawiając dzisiaj z naszymi gośćmi. Wrócę do Nowej Soli. Jak to tam u was jest w pandemii i nie tylko?
W Nowej Soli, tak jak w większości chówców, jeżeli nie wszystkich, jakby harcerstwo działało falami. Tak jak powiedziała Agnieszka, są okresy, kiedy musieliśmy pracować
u
zdalnie.
U was też już trzecia fala jest, tak?
Tak, tak. My mamy też rzekę, więc czasem częściej fale u nas są. W każdym razie jest.
A czy to jest, przerwę ci, czy to też tak jest, że harcerze mogą zdobyć jakąś sprawność łowienia ryb w Nowej Soli, której na przykład nie mogą w, no Międzyrzecz jest między rzekami, więc no, ale nie ma chyba tak blisko do rzeki jak Nowa Sól. Czy to jest tak, że wy też ćwiczycie? A ostatnio słyszałem w Cigacicach o jakichś morsach, którzy przepływali po prostu przez rzekę. To chyba nie wy, mam nadzieję. Takich.
Nie, to nie my. Takich. Ale Nowa Sól korzysta z tego, że mamy dostęp do rzeki, działają u nas harcerze specjalności wodnej, pływają kajakami, pływają łódkami, więc ta rzeka jakby jest zagospodarowana.
A czyli nie, u was jest taki oddział wodny, rozumiem. Jak trzeba, to woła się Nowa Sól i oni nas przeprawią w razie W. Rozumiem.
No powiedzmy, że tak, ale mamy instruktorów, którzy w ostatnim czasie ukończyli kurs przewodników kajakowych właśnie i uzyskali uprawnienia do prowadzenia właśnie spływów kajakowych dla dzieci i młodzieży. Zgadza się.
Czyli jednak jak trzeba będzie jakąś tratwę zbudować, to do Nowej Soli się zgłaszamy. Tam też chyba były jakieś takie nawet tratwy, przepływały przez tą Nową Sól, taka dygresja budowana.
Tak, tak, Odra Adventure.
Ciekawa sprawa, sam się jestem ciekaw. Grzegorz podnosił rękę, czy to ty przypadkiem nie jesteś tym morsem z Cigacic? W ogóle może morsem? Czy to o inną sprawę chodziło?
Znaczy, nie będę kłamał, bo były tam ktoś zdjęcia robił, to się nie wymówię, ale myślę, że godnie reprezentowałem naszą komendę, prawda, próbując się nie utopić. Także. Ale dałem radę.
I to było co, w niedzielę teraz, tak?
Tak.
W niedzielę przepłynąłeś Odrę sobie, tak w zimie.
Nie tak sobie, to jednak
nie, faktycznie. Wiosna, pierwszy dzień wiosny minął, to znaczy, że co, już można do wody wchodzić.
Nie no, morsy wchodzą cały czas. Właśnie jak idzie wiosna, to kończy się wchodzenie, bo nie ma tej frajdy takiej, ale no tak.
Byłem. Udało się. Wszyscy dopłynęli do tego drugiego brzegu, rozumiem. Tak jest. Całe szczęście, niech to tak już, nie wiem jak wrażenia, ale już mi zimno na samą myśl, więc może nie rozwijajmy tego tematu. Przy okazji już chyba raz z harcerzami rozmawiałem i to jakieś jest chyba modne, to morsowanie nam się robi, zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy się trzeba jakoś uodparniać. No ale wy się nie uodparniacie na to, żeby... na wiedzę, jak to się niektórzy młodzi ludzie mówią, nie leniuchujecie, dzieje się w harcerstwie mimo pandemii. Bartłomieju, co się dzieje, gdybyśmy mogli tak krótko scharakteryzować, bo czas naszej audycji ciągle płynie, a jeszcze chcielibyśmy w międzyczasie trochę muzyki znów posłuchać, a potem już finiszować. Wrócę do Bartłomieja. Bartłomieju, co tam słychać u harcerzy obecnie?
No dzieje się cały czas, tak jak Bogusia rozpoczęła już jakby o tym, że faktycznie każdy chówiec zmaga się z tą właśnie trzecią falą pandemii. My mieliśmy na zmianę, raz mogliśmy działać realnie, raz musieliśmy przenosić się do internetu i to w bardzo mocny sposób też nadszarpnęło motywację naszych drużynowych, naszych wolontariuszy. Bo przecież podkreślimy też, że pracujemy cały czas z ludźmi, to nie są ludzie niezniszczalni, oni też tracą motywację, oni też angażując się w wielu innych miejscach wolontariacko w pewnym momencie po prostu łapią demotywację, więc my teraz też staramy się w naszych chówcach pracować właśnie nad zmotywowaniem naszej kadry, nad tym, żeby w jakiś sposób wesprzeć ich też w kontekście pracy z drużynami, z tymi zuchami, z harcerzami. Bo to jest tak naprawdę to, na co my najbardziej stawiamy, czyli praca w drużynach, a w związku z tym, że znów zostaliśmy zamknięci i znów musimy się trochę przenieść do internetu, to ta motywacja znów zostanie gdzieś tam trochę zachwiana. Więc my z perspektywy też komendy chorągwi, ale no właśnie te nasze komendy chówców także dokładają wszelkich starań, aby mocno zmotywować swoich drużynowych do pracy. No i to, co jest przed nami chyba teraz największym wyzwaniem, to organizacja harcerskiej akcji letniej, czyli obozów. No my niestety jako kadra harcerska nie jesteśmy objęci szczepieniami w pierwszej kolejności. W związku z tym pewnie gdyby tak się stało, byłoby nam zdecydowanie prościej. Dziś jest mnóstwo niewiadomych w kontekście organizacji obozów. Nie wiemy w dalszym ciągu, czy na wakacje zostaną wprowadzone obostrzenia, ale mimo wszystko staramy się robić wszystko, żeby te obozy w przypadku wszystkich jednostek z całego terenu województwa, ale przecież także z terenu całego kraju, żeby po prostu się odbyły, bo to swoiste podsumowanie całorocznej pracy każdej jednostki harcerskiej. No i w zasadzie niezrobienie obozów w danym roku to jest trochę jak rozpoczęcie maratonu i ominięcie mety.
Powiedziałeś ciekawą rzecz o motywacji, a to podnoszone jest w wielu mediach. Mowa często o pracy zdalnej, ale wy też pracujecie z młodzieżą, z dziećmi. Jak młodzi ludzie radzą sobie psychicznie? Też chciałem was zapytać, jako tych, którzy już bezpośrednio mają swoje grupy i z nimi pracują, czy coś się zmienia? Czy obserwujecie, czy jest tak samo jak było, czy te grupy są ok, tak samo, tylko po prostu w internecie? Czy tu jednak trzeba dołożyć więcej starań, wysiłku? Pytanie, co po pandemii będzie? Czy budowanie wirtualnych siedzib harcerskich na 3 tygodnie no spowoduje, nie spowoduje, że będą to jednak znów nauka od zera? Jak wy to obserwujecie, drogie panie, może teraz u siebie? Kto chciałby zacząć? Edyta może, tak.
Więc przede wszystkim, żeby utrzymać motywację naszych drużynowych, czyli tych osób, które bezpośrednio pracują z dziećmi, staramy się być z nimi w stałym kontakcie. To chyba też jest szeroko podnoszone. I rozmawiać z nimi nie tylko o tym, co planują na kolejną zbiórkę, żeby nie rozmawiać z nimi tylko o pracy, że tak powiem, ale żeby porozmawiać, co tam u nich słychać, jak sobie radzą. Rzeczywiście w momentach, w których mogliśmy spotykać się na dworze, staraliśmy się organizować takie spotkania, żeby tych drużynowych wyrwać gdzieś do przyrody, zabrać do lasu, na ognisko, pośpiewać chwilkę i wrócić myślami do tego, jak było przed pandemią. I dzięki tym chociaż krótkim chwilom namiastki tego normalnego działania udaje nam się tą motywację podtrzymać. A w momentach, w których lądujemy zamknięci w domu, po prostu dzwonimy do siebie i staramy się być w ciągłym kontakcie i wspierać się nawzajem.
No, Bartosz też wspomniał o takim Bartłomiej. Bartłomiej też wspomniał o tym, że jest to bardzo też dla harcerzy, myślę, trudnym momentem, kiedy szykują się cały rok, jednak ta kulminacja tych spotkań waszych harcerskich, ona musi się jakoś zamknąć zapewne w tym, że spotykamy się wtedy wszyscy już razem. Oj, po czasie pandemii to spotkanie, nie wiem jak wygląda u harcerzy, ale myślę, że u niektórych to pierwsze godziny, dni, to po prostu nie idzie nic zrobić, bo wszyscy chcą się sobą nacieszyć. Jak to wygląda u was też w grupach? Czy oni oczekują na te spotkanie wakacyjne? Może teraz Bogusia czy Agnieszka? Bogumiła.
Bardzo oczekują. My słyszymy nie tylko od zuchów i harcerzy, ale również od rodziców o tym wielkim pragnieniu wyjścia do takich realnych kontaktów i spędzenia czasu ze sobą, spędzenia czasu też na łonie natury. Ale te krótkie momenty, kiedy mogliśmy pracować na żywo, one były najlepszym dowodem na to, że harcerstwo nie umarło i że dzieci i dorośli też, którzy funkcjonują w naszej organizacji, jakby tęsknią za tym, co się dzieje i tak naprawdę harcerstwo daje im doskonałą możliwość do tego, żeby jednak złapać motywację do wyjścia z domu, jakby mimo tego marazmu, który wszyscy łapiemy w czasie pandemii.
A w Międzyrzeczu czekają na wyjazd?
Tak, sami rodzice mówią, że dzieci są po prostu bardzo spragnione. My też doświadczyliśmy czegoś takiego w trakcie, kiedy mogliśmy przez chwilę organizować zbiórki stacjonarne, że dzieci po prostu nie mogły nacieszyć się swoją obecnością, tym, że po prostu czują tego drugiego człowieka, czują jego uśmiech, jego ciepło, jego dotyk chociaż przez chwilę, chociaż wiadomo, że teraz musimy trzymać reżimu sanitarnego, ale chociaż takiego lekkiego muśnięcia tej obecności drugiej osoby. Dzieci naprawdę tego potrzebują. My też tego potrzebujemy, żeby po prostu sami być dla nich zmotywowanymi.
Jak tak sobie słucham tego, to zastanawiam się, do jakich czasów właśnie musieliśmy dojść, że będzie nam brakować tak prostych, wydawałoby się prozaicznych spraw. No ale to taka trochę smutna konstatacja. W czasie tej trzeciej fali, o których ciągle w mediach informacje się pojawiają, czekamy w takim razie do tego, co będzie się działo po świętach. Po 9 kwietnia pewnie będziemy wiedzieć coś więcej. Miejmy nadzieję, że to będą dobre informacje, a myślę, że o dobrych informacjach jeszcze dzisiaj w Strefie Młodych trochę będzie, ale zanim to posłuchajmy jeszcze chwilę muzyki.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Skończyliśmy przed przerwą tak trochę negatywnie, a właściwie nie chcę to nazwać beznadziejnie, ale tak powstała w nas taka wątpliwość, czy w tym roku harcerze będą mogli świętować swoją kulminację corocznej pracy na obozach wakacyjnych, no ale w czasie pandemii macie doświadczenie, że jednak to jest możliwe. Bogusia, jak to było w zeszłym roku?
Dokładnie. W ubiegłym roku udało się kilku chówcom zorganizować harcerską akcję letnią, tak jak zwykle nad morzem, ale też wiele chówców skorzystało z naszej chorągwianej bazy obozowej, która umiejscowiona jest w Uściu i tam przynajmniej na krótkie biwaki spotkać się ze swoimi drużynami po to, żeby podsumować właśnie tą śródroczną pracę i złapać motywację do pracy przez kolejny rok.
Czyli to daje jakąś taką nadzieję, że może w tym roku też wakacje będą spokojne i przynajmniej w Polsce będzie można pojechać góry, czy może w tym roku?
Morze.
Morze, nad morze. No tak, łapiemy słońce, łapiemy jod. Obyśmy też, większość z nas mogła też w jakiś sposób zaznać tej przyjemności. Ja też w zeszłym roku trochę musiałem jednak posłuchać, jak morze szumi z daleka. Ale tu za to mamy w Lubuskiem dużo jezior, więc można skorzystać również i u nas. No ale żeby jechać, to trzeba mieć pieniądze. Harcerze, skąd te pieniądze czerpią, Grzegorzu?
Harcerze, tak jak wspomniałem, czerpią z tego, że płacą składki, ale też oczywiście...
No też trudno, żeby młodzież jakieś ogromniaste te składki płaciło, prawda? Chyba potrzeba też innego wsparcia.
Oczywiście, że tak. Także wszyscy darczyńcy są zawsze mile widziani i zawsze można, chętnie przyjmiemy każdą darowiznę. Można też nas wspierać tak w sposób taki dosyć prosty, to znaczy przekazać 1%, tak? Mam takie nawet fajne hasło, zamiast fiskusowi daj harcerzowi. Więc to, Tak, proszę, można. I no oczywiście też mamy różne fajne mechanizmy uruchomione, na przykład Fani Mani, czyli kupując jakieś, nie wiem, rezerwując hotel albo kupując cokolwiek po prostu w internecie, wystarczy kliknąć i to nic od nas, tylko od tego sklepu, gdzie kupujemy, po prostu trafia jakiś tam procent na nasze konto, co też nam pozwala z tego, z tych środków organizować fajne przedsięwzięcia albo na przykład dofinansować tych, którzy nie mają środków, żeby pojechać z nami.
Okej, okay, czyli krótko mówiąc, harcerze liczą też na Państwa wsparcie. Jak wiemy, wiele organizacji pozarządowych korzysta z tego 1%. To nie jest tak, że to gdzieś tam ląduje w eter. Nasi harcerze lubuscy też z tego korzystają, więc warto przy rozliczaniu się jakąś organizację z naszego województwa wesprzeć. My kilka zawsze też prezentujemy w tym czasie w naszych audycjach. Jednymi z nich są właśnie harcerze. No tak, ale wspomnieliśmy o tym, że redaktor czy jakiś dziennikarz nawet z Radia Zachód mógłby się do harcerzy jeszcze zapisać. To jest tak, że w każdym wieku rekrutujecie? Bo to Bogumiły, taka propozycja to była taka po prostu, czy faktycznie jak ktoś sobie przypomni, no tak, może ja bym jednak do tych zuchów to chciał. To jak to się zapisać do was, Edyta?
Myślę, że ponieważ mamy tutaj słuchaczy z całego województwa, myślę, że najłatwiej wejść na naszą stronę internetową lubuska.zhp.pl i tam odnaleźć zakładkę Chówce. Nasze województwo podzielone jest na Chówce, na takie jednostki terenowe. Tam najlepiej odnaleźć w naszym miejscu zamieszkania, jaki chówiec działa i skontaktować się z komendantem i zgłosić taką chęć dołączenia do naszej organizacji. Przyjmujemy ludzi w każdym wieku. Wystarczy wykazać się chęcią i zaangażowaniem i dla każdego znajdzie się miejsce.
Czyli mam jeszcze szansę, jak Państwo może
ale zuchem już.
No tak, no to się grubo zastanowię.
Chcesz, możesz razie być zuch chłopak.
Zuch chłop. Gdzieś to funkcjonuje w polskim języku, nie wzięło to się znikąd, jak Państwo zapewne się domyślają. No bo zuchy są i nie tylko w Zielonej Górze, ale też w Międzyrzeczu. Znajdziemy tam was w tym Międzyrzeczu między Paklicą a Obrą, jak już się zdążyłem dowiedzieć?
Tak, w Międzyrzeczu działają 3 gromady zuchowe, a ponadto mamy jeszcze gromady zuchowe w Przytocznej oraz w Skwierzynie, ponieważ działamy na terenie całego powiatu, a nie tylko miasta.
Czyli jakby ktoś chciał was tam złapać, to przez stronę znajdzie taką Agnieszkę, która już poprowadzi, myślę, w tych zawiłościach harcerskich. A może nie, może to jest takie wszystko proste, skoro tylu ludzi do harcerstwa cały czas chce dołączyć. No czas naszej audycji dobiega końca. Panie komendancie, odmeldowujemy się chyba. Czy jest jeszcze coś, o czym ważnym nie powiedzieliśmy na koniec naszej audycji?
Ja myślę, że to, co jest dla nas z tej perspektywy najważniejsze, to żeby również Państwo myśleli ciepło o harcerzach, bo my staramy się robić wszystko, żeby w tym ciężkim czasie zrobić też jak najwięcej dla naszego społeczeństwa, ale to potrzebujemy też tego wsparcia, tych ciepłych myśli, tych ciepłych słów w drugą stronę i myślę, że to pozwoli nam też bardzo mocno naładować akumulatory i działać jeszcze lepiej, jeszcze prężniej i nabrać siłę do działania po tym, miejmy nadzieję, okresie pandemii, który liczymy na to, że skończy się już jak najszybciej.
A to mówił Bartłomiej Walkowski, nowy komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Tobie dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję również pozostałym członkom komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej w osobach Agnieszka z Międzyrzecza. Bardzo ci dziękujemy.
Czuwaj.
Bogumiła z Nowej Soli. Dziękujemy.
Czuwaj.
Bardzo. Edyta z Zielonej Góry. Dziękujemy.
Czuwaj, dziękuję.
I Grzegorz również z Zielonej Góry. Dziękujemy bardzo.
Dzięki, czuwaj.
Łukasz Brodzik, dziękuję Państwu również za wysłuchanie tej audycji. Dla Państwa realizowałem Marcin Kosiński. Ja zapraszam nie za tydzień, bo za tydzień poniedziałek wielkanocny i wieczorem jakiś mecz także planowany, więc audycji tym bardziej w radio nie będzie, ale już za 2 tygodnie kolejna Strefa Młodych. Do usłyszenia.
Strefa Młodych.
Strefa Młodych
na 103 i 106 FM.